Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
My w magazynie filmowym suniemy, szanowni państwo, palcem po mapie i w tym momencie ten palec w stronę północy i do Norwegii. Szanowni państwo, wiedzą państwo dobrze, że przemiana bohatera to jest ten temat, jeden z tych tematów, które kino kocha najbardziej. I to jest tak z tą przemianą bohatera, że ona ukazana na ekranie może albo bardzo głęboko wzruszać, albo wprawiać w stan równie głębokiego zażenowania. Ta historia, z którą przybywam do państwa dzisiaj, to jest ta pierwsza sytuacja, bo Norwegian Dream Liva Igora de Volda to jest opowieść, która w istocie wzrusza. A jest to opowieść o pewnym chłopaku, który jedzie do Norwegii po to, żeby spłacić rodzinne długi. To jest opowieść o chłopaku, który utrzymuje na barkach, dzierży na barkach bardzo silne poczucie odpowiedzialności za siebie, za swoją matkę, za swoją rodzinę i w ten sposób trafia do fabryki, która przetwarza łososia. Trafia do świata bardzo maczoistycznego, tak chyba trzeba byłoby powiedzieć, jeśli chciałoby się myśleć o tym w kontekście pewnych kanonów męskości, kanonów, które funkcjonują w XXI wieku. I to jest, szanowni państwo, ten świat, w którym ten chłopak o innej wrażliwości musi się w jakiś sposób odnaleźć. Musi ubrać w związku z tym pewną maskę. On goli głowę, próbuje dostosować się do tego świata i ta maska, o której wspomniałem, to jest tak naprawdę w moim odczuciu główny temat tego filmu, bo ta maska przybrana, ta maska ubrana, ta maska przywdziana takiego twardego, wręcz groźnego mężczyzny, ona stopniowo będzie miękła, ona stopniowo będzie kruszała, ona stopniowo będzie się rozpadała po to, żeby w końcu całkowicie się rozpłynąć. Mówiłem o tym, że przemiana bohatera może być wzruszająca, dlatego że w momencie, kiedy na ekranie pokazuje nam się tak bardzo mięsiście, tak bardzo blisko, to jak pewien mur, który budujemy, pewna bariera, którą budujemy, która oddziela nas od świata, ale także od samych siebie, kiedy ona kruszeje, to są takie obrazy, które zostają bardzo długo w sercu, które zostają bardzo długo w pamięci, a które przede wszystkim mogą być w ostatecznym rozrachunku bardzo inspirujące, bardzo motywujące, bardzo otulające. Szanowni państwo, wspominałem także o tym na początku naszego spotkania, że film Norwegian Dream to jest także opowieść o byciu pomiędzy. Zresztą to taki stan życia, który bardzo bliski jest reżyserowi tego filmu, czyli powtórzmy to nazwisko Livowi Igorowi de Voldowi, mężczyźnie dziś 47-letniemu, który urodził się w Warszawie, ale którego matka w pewnym momencie wyemigrowała do Norwegii. I on, jak sam mówi o swoim życiu, no właśnie, mówi tak: niektórzy Norwegowie nazywają mnie Polakiem, a gdy jestem w Polsce, odbierany jestem jako Norweg, więc żartuję, że czuję się lost in translation. No właśnie, zagubiony w tłumaczeniu, a może między słowami, jak przetłumaczony został film Sofii Coppoli. Tak, jakbym tylko na promie na Bałtyku był u siebie. I to jest, szanowni państwo, ten świat. Z jednej strony kruszająca maska, z drugiej strony poczucie swoistej kulturowej, ale także narodowej bezdomności. To jest sen, w którym znajduje się Robert. To jest właśnie ten chłopak, który przyjeżdża do Norwegii. W tej roli świetny Hubert Miłkowski. I ten Robert poznaje tam właśnie kolegę w pracy, który nazywa się Ivar, w tej roli Karl Bekele Steinland. I między tymi dwoma dochodzi do pewnej bardzo szczególnej relacji. I to ta relacja będzie motywowała wszystkimi działaniami Roberta. To ta relacja między innymi w końcu doprowadzi do tego, że ta maska skruszeje. A jak się tworzy taką rolę, która zapada w pamięci publiczności na bardzo długo? O tym rozmawiałem z Hubertem Miłkowskim i to do wysłuchania tej rozmowy teraz państwa w magazynie filmowym zapraszam. Kiedy mówiłeś o tym filmie w jednym z wywiadów, kiedy mówiłeś o problematyce tego filmu, użyłeś uczenie takiego pojęcia jak intersekcjonalność. Natomiast ja przyznam szczerze, że kiedy myślałem sobie o tym filmie, do głowy przyszło mi inne określenie, które swego czasu lansował profesor Tadeusz Sławek, i to jest pojęcie bezdomności, oczywiście rozumianej bardzo szeroko. Ja się zastanawiam, jak ta bezdomność w kontekście tego filmu by ci leżała.
Ciekawe, że to mówisz, bo bardzo by mi leżała, bo moją pierwszą taką refleksją po przeczytaniu tego scenariusza było to, że właśnie to porusza tyle tematów, zastanawiałem się, jak tę postać ugryźć, i nagle mnie naszło, że okej, to jest chłopak, który się nigdzie nie czuje u siebie. On nie ma domu w takim sensie, miejsca, w którym może być sobą, cokolwiek to znaczy, w którym właśnie może być otwarty, w którym jest mu komfortowo, tylko on jest cały czas na zewnątrz i cały czas musi przed kimś coś udawać. On jest osobą queerową, więc w Polsce, w takiej rzeczywistości, jaka ona w tym momencie jest, nie czuje się chciany, nie czuje, że to jest coś, z czym może gdzieś wychodzić na zewnątrz. W Norwegii jest tym właśnie imigrantem zarobkowym z Europy Wschodniej. Jeszcze to środowisko, w którym on się tam obraca, jest takie bardzo maczystowskie, więc on też w jakimś sensie właśnie nakłada tę maskę tego stereotypowo pojmowanego mężczyzny. Ale jest coś jeszcze w ogóle. On nie może być też dzieckiem, bo spadło na niego już tyle obowiązków, które właśnie bierze na siebie, czyli to spłacanie długów swojego ojca, to, że próbuje zorganizować dla matki jakieś mieszkanie, żeby też mogła tam przyjechać, żeby też mogli szybciej zarobić. Także on gdzieś porzuca zupełnie tę młodość po to, żeby wziąć się do roboty, żeby tak naprawdę załatwić coś, z czym zostawił go ojciec, ale też nie może być dorosłym, bo z kolei przyjeżdża ta matka i się okazuje, że ona po prostu na nim wisi, że ona się wczepia gdzieś w niego, wiesz, pazurami, więc on jest, wiesz, jakoś kompletnie otoczony z każdej możliwej strony. No jest pomiędzy krajami, pomiędzy swoimi tożsamościami, pomiędzy dzieciństwem, dorosłością, no tam się wszystko w nim miesza.
To, co mnie interesuje, to w jaki sposób, przejdźmy do warsztatu, szukałeś prawdy na temat tej bezdomności, bo wydaje się, że żeby prawdziwie zagrać rolę, trzeba najpierw bardzo porządnie zrozumieć to wszystko, co stoi u podstaw tej roli. W jaki sposób dotyka się takich trudnych zagadnień?
Czytając tekst bardzo dużo, dużo razy, ja faktycznie gdzieś przygotowując się do tego filmu, czytałem ten scenariusz przynajmniej raz dziennie, a w tej początkowej fazie pracy pewnie jeszcze częściej. Zadawałem sobie masę pytań do niego po to, żeby gdzieś po prostu się, wiesz, że zadanie każdego takiego pytania do postaci, pytania właśnie o jakąś scenę, nawet jeśli sobie nie zapisuję potem odpowiedzi, tylko po prostu zadałem to pytanie, więc już siłą rzeczy gdzieś musiałem o tym pomyśleć, to jest gdzieś dokopywanie się coraz głębiej, więc na początku to są takie pytania, okej, jak on wygląda, dlaczego on tak wygląda, czy woli to, czy woli tamto, czy lubi tę osobę, z którą rozmawia, a potem już za którymś czytaniem, jak mam te wszystkie pytania wypisane, to nagle masz jakieś takie, wiesz, głupie pytanie, które ci otwiera gdzieś jakąś przestrzeń w ogóle, o której byś nigdy nie pomyślał w trakcie tej pierwszej lektury tekstu. Więc po prostu takie powtarzalne, ciągle kopanie głębiej sprawia, że miałem tę postać coraz bardziej rozczytaną i zawsze miałem się czego chwycić po prostu w trakcie sceny. Czyli mogłem na czymś budować ten monolog wewnętrzny, to, o czym postać może myśleć, bo już miałem tyle punktów zaczepienia, że nie odpowiadałem sobie tylko na pytanie, czy tutaj jest akurat zimno, czy ciepło, tylko czy jak on ma gęsią skórkę, to bardziej na lewej, czy na prawej ręce, tak? No, że zawsze po prostu mogłem się nad czymś skupić.
Wydaje mi się, że mówiłeś o tym w jednym z wywiadów, że bycie przygotowanym w trakcie wejścia na plan oznacza taką sytuację, kiedy nie poddajesz rozpoznaniu sytuacji, w której się znajdujesz, tylko znasz ją na tyle dobrze, że możesz w niej improwizować. Myślę, że to jest bardzo ciekawe z warsztatowego punktu widzenia. Myślę, że słucha nas też wielu młodych ludzi, którzy myślą o rzemiośle aktorskim, i zastanawiam się, co, jeśli mógłbyś rozwinąć ten wątek przygotowania do roli, na czym on polega? Kiedy następuje taki moment, kiedy czujesz, okej, znam swojego bohatera?
To ciekawe, że tak powiedziałem, ale w sumie się z tym zgadzam. Nie pamiętałem natomiast tego. Powiedziałeś to mądrzej pewnie niż ja teraz cytując. Ale ja też tak naprawdę nie mam tak dużego doświadczenia, mi się wydaje. Może mam jakby intensywne, ale krótkie jednak. Więc też ten sposób pracy w jakimś sensie mi się zmienia i ewoluuje z postaci na postać. Chyba coraz mniej po omacku. Wydaje mi się, że możliwe, że właśnie ta postać Roberta w Norwegian Dream była już tą najmniej po omacku, bo może już miałem najwięcej narzędzi i najwięcej jakiegoś takiego potwierdzenia, które z tych narzędzi dla mnie działają, a które zupełnie nie, które gdzieś tam nie otwierają dla mnie jakichś, wiesz, po prostu przestrzeni asocjacyjnych, no i to mogę zarzucić wtedy śmiało, bo to na mnie nie działa. I to też chyba zawsze zależy od od postaci, to jest po prostu bardzo istotne. No nie da się mieć jakiejś takiej formułki, no chyba, że niektórzy mają, nie wiem. Ja nie mam jakiejś takiej jednej formułki, na pewno się zastanawiam, co jest po prostu najważniejsze konkretnie dla tej postaci i wtedy nad tym muszę się skupić. Tutaj w przypadku Roberta na przykład to było faktycznie zresearchowanie tych obszarów, w których on się porusza, to znaczy słuchanie jakichś wywiadów, które mi Igor, czyli reżyser, powysyłał, wiesz, parogodzinne nagrania właśnie z polskimi robotnikami z Norwegii. Takie po prostu miał dokumentację taką i sobie słuchałem tego, żeby gdzieś rozumieć w ogóle, w jakich realiach oni się tam poruszają. Akurat rozpoczęcie zdjęć do naszego filmu się zbiegło z premierą książki Piotra Mikołajczaka Norway, tylko pisane No Way, Półdzienniki z emigracji, gdzie on też opisywał właśnie swoje doświadczenia z pracy zarobkowej w Norwegii. On zresztą bardzo podobny miał punkt wyjścia jak mój bohater w filmie, czyli przyjechał spłacać długi ojca. I to gdzieś, wiesz, dawało mi właśnie jakoś coraz większe rozeznanie w tym, w czym się mój bohater będzie obracał. I drugą taką rzeczą, która była dla mnie istotna w Robercie, to jest stworzenie całej tej jego maski, czyli właśnie sposobów, w jakie on będzie próbował się w tej nowej rzeczywistości, do której się przenosi, czyli w Norwegii, zaprezentować jako jakiś taki stereotypowo macho chłopak, żeby, broń Boże, nie padł jakiś cień podejrzeń co do jego, wiesz, no po prostu faktycznej tożsamości, czy tego, jak on może nawet by chciał się wyrażać, wiesz, no że cała ta jego ekspresja gdzieś była jakimś takim jego pomysłem na prezentowanie się w taki sposób, który nikomu nie da, wiesz, po sobie poznać, że a nuż Robert nie jest wpisującym się gdzieś w jakąś zupełną heteronormatywność chłopakiem. Więc tutaj było ważne też ciało. Bardzo, bardzo wcześnie odbyliśmy tę rozmowę z Igorem, że chciałbym się ściąć na tam prawie łyso.
Mówiłeś, że cię to wyzwoliło.
W jakimś sensie tak, bo ja zawsze miałem takie właśnie dłuższe, kręcone włoski i zawsze było tak, że kazano mi je mieć. To znaczy, że właśnie, a nie ścinaj, bo się przydadzą, a właśnie, a zapuszczaj. To już tak chyba od dzieciństwa, gdzie zawsze gdzieś właśnie słyszałem, że a tam zapuszczaj, tak fajnie, jak masz te włosy. Do później jakichś początków związanych z aktorstwem, że pamiętam, że kiedyś ściąłem trochę włosy, poszedłem na jakiś casting i usłyszałem, Boże, takie miałeś fajne włosy, no do czego my cię teraz weźmiemy? I tutaj nagle sam się przejechałem maszynką po głowie. Mamy to nagrane, bo to w którymś momencie miała być scena w filmie w ogóle, że Robert właśnie ścina te swoje włosy, ale no, jednak był potem trochę inny koncept. Natomiast tak, sam po prostu wziąłem tę maszynkę, Patryk to nagrywał, a ja się obcinałem na 8 mm. Także zdecydowanie się poczułem w tym sensie wyzwolony, że no, nic mi tam nie sterczało na głowie, no, nie myślałem o tym zupełnie i to były całkiem śmieszne wrażenie, jakie mam poczucie, że zacząłem sprawiać jako właśnie osoba ścięta na krótko, jeszcze przypakowałem trochę do tej roli, trochę przytyłem, w ogóle się jakiś taki zrobiłem większy niż zazwyczaj i bardzo często jeszcze w Norwegii, jak kręciliśmy, to pożyczałem taką kurtkę z planu, bo nie miałem takiej ciepłej kurtki, a oni mieli taką ciepłą kurtkę techniczną, ale z takimi odblaskami, więc jak chodziłem taki trochę większy, łysy w takiej kurtce z odblaskami, to totalnie miałem poczucie, że właśnie wyglądałem jakby robotnik z Polski, który tam przyjechał pracować i ludzie mi naprawdę zadawali takie pytania, że jechałem w hotelu windą, wchodzę właśnie w tej kurtce, jakiś taki starszy pan Norweg ubrany w garnitur, bo tam było dużo konferencji w tym hotelu czy coś, się patrzy na mnie właśnie tam, you Polish, huh? No, tak. You came here to work, huh? Nie wiem, tak, ale w filmie w sumie, nie? Także no, dosyć śmieszne było to dla mnie, że ta moja ekspresja, no tutaj akurat prywatna się też po prostu przez to zmieniła, nie? No bo ja nie wyglądam tak, jak mam ochotę wyglądać, tylko wyglądam pod projekt.
Ja tak sobie myślę, że to też się wiąże z taką kwestią bycia młodym aktorem, który gra nastolatków. To jest tak jak ze starszymi aktorkami, które często mówią, że w pewnym momencie kobieta przekracza, ten paradygmat się zmienia, by wspomnieć Dorotę Pomykałę, Kobietę na dachu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest taki moment, kiedy aktorki po 40 mówią, że jest taki moment, kiedy możesz już grać tylko macochę, ewentualnie babcię, prawda? I myślę, że to jest coś, co właściwe jest, a może jeszcze silniej zdeterminowane, kiedy jest się młodym, szczupłym mężczyzną w lokowanych blond włosach. I zastanawiam się, jak ty się odnajdujesz? To jest może głupie pytanie, ale jako młody aktor.
Czy faktycznie jest coś takiego, że przez to, że ja też dosyć młodo wyglądam po prostu, to...
Jesteś też młody jednak.
No tak, i zdecydowanie jestem młody, ale że wyglądam na młodszego niż jestem, powiedzmy. To no, bardzo często, że najczęściej jakby rolą dla właśnie młodych aktorów, jeszcze powiedzmy, nie wiem, gdzieś prywatnie wyglądających jak ja, jest po prostu bycie jednym z jakiejś bandy nastolatków w kolejnym serialu, tak? No i w tym sensie to jest po prostu coś takiego powtarzalnego, co ja z czasem mam poczucie, że to naprawdę się dobiera te ekipy nastolatków do niektórych projektów, no po włosach właśnie, że się dowiadujesz, nie wiem, jakie tam jest parę ostatnich rozważanych nazwisk i po prostu to są wszystko osoby z tą samą fryzurą czy coś, nie? I to jest też ciekawe zdarzenie, które bardzo często miałem a propos jakichś rozmów o Bratach, to znaczy, że w Bratach gram 17-letniego chłopaka, bardzo zamkniętego w sobie, o bardzo takiej ograniczonej ekspresji, bardzo, bardzo wsobnego. A to wyobrażenie jakieś serialowo-filmowe, czy w ogóle wyobrażenie wielu starszych ludzi o ludziach młodych jest jakieś takie, że młodzi ludzie są wszyscy jacyś energiczni po prostu i że, nie wiem, że biegają ciągle, nie wiem, mówią głośno, śmieją się. Ja kompletnie nigdy nie miałem takiego wrażenia, a bardzo często się spotykam z czymś takim, że słyszę, czy mógłbym coś zagrać bardziej młodzieżowo. Młodzieżowo to jak? No tak, wiesz, wesoło, energicznie. Także no jest to jakieś takie zderzenie z, no nie wiem, no może jakimś rodzajem stereotypu po prostu patrzenia na te młode osoby, a to też nie jest jakaś najbliższa mi ekspresja po prostu chyba, żeby ta najwidoczniej młodzieżowa.
Czyli jednak stary malutki.
No, znam starszych, mniejszych, ale może bliżej tego. To też chyba zależy od sytuacji, to znaczy, wiesz, właśnie w jakimś takim... Ja po prostu chyba długo mi zajmuje poczucie się gdzieś bardzo komfortowo, bo jak już się czuję gdzieś bardzo komfortowo, to wtedy mogę być energiczny i młodzieżowy, ale wymaga to jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa wcześniej, a ten taki poziom zero, ten neutralny, to jest gdzieś taki dosyć wsobny jednak.
A to mówił w magazynie filmowym Hubert Miłkowski, czyli Robert w filmie Norwegian Dream Liva Igora de Volda. Ja, szanowni państwo, taką jeszcze jedną refleksję mam dla państwa, że ja mówiłem o tym zagubieniu, zresztą Hubert mówił także o tym w naszej rozmowie, o tym byciu pomiędzy, o tym byciu być może, no właśnie, między słowami, może ten tytuł tutaj powraca całkiem słusznie, dlatego że tam, mam wrażenie, taki zabieg bardzo umyślnie został wykorzystany. Wiele, wiele scen granych jest po angielsku, a u dołu ekranu nie pojawiają się napisy. No, to może wzbudzać być może pewien dyskomfort, ten dyskomfort, który być może jest w stanie jeszcze głębiej wejść w tę historię bycia pomiędzy właśnie. Ten film, jak i film dla kosmitów, one są w kinach, można tam pójść, zajrzeć i no właśnie, własnoocznie te światy odkryć. Tymczasem to wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego. Tadeusz Marek, Paweł Lorenz, Inka Siepracka. Kłaniamy się państwu nisko mówiąc, do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.